w Domu Słów z Jarosławem Koziarą na wystawie jego plakatów i projektów okładek. Plakaty i projekty okładek, Jarku, to jest część twojej aktywności twórczej, 30-letniej już aktywności twórczej. Wybór z powodu przestrzeni?
No tak, bo to akurat jest adekwatne miejsce, nie mówiąc o tym, że mam z tym miejscem jakiś związek emocjonalny, oprócz tego jakoś tam od czasu do czasu współpracuję i chyba ze 2 lata temu zapytałem się, czy można zrobić wystawę. Okazuje się, że wpisałem się w kolejkę i kolej dotarła.
Co to znaczy związek emocjonalny?
Raz, że to wiąże się z moją branżą. Mam jakieś wykształcenie graficzne, a to jest miejsce byłej drukarni, w której znajdują się były maszyny drukarskie, jest zecernia, a ja edukowałem się na grafice, gdzie jeszcze miałem zajęcia z układania literek w starym stylu. Co prawda posiadłem tą umiejętność w jakimś stopniu podstawowym, ale jak już posiadłem tą umiejętność, to czasy się zmieniły i to tak jak strzelenie z palców i wszystkie te umiejętności okazały się, że są na nic, bo akurat weszły komputery i te manualne rzemieślnicze działania poszły do lamusa. No i tu jest właśnie ten lamusik taki. No ja się tutaj dobrze czuję, znam tutaj ludzi, bywałem, robiłem tutaj premierę książki, którą projektowałem, Andrzeja Kota. No, to jest właśnie ten związek emocjonalny.
Chciałam chyba jednak nie do końca się zgodzić z tym, że to na nic wszystko, te stare umiejętności, bo tak sobie myślę, że masz po prostu inaczej, bo analogowo sformatowany mózg, a to ma same korzyści.
No niewątpliwie, tym bardziej, że mody się też zmieniają i te rzeczy, które te 20 parę lat temu poszły do lamusa, później wracają. I na przykład ja debiutując w projektowaniu płyt CD, wtedy już rynek opuściła czarna płyta winylowa, no i doczekaliśmy się tych czasów, że czarna płyta powróciła. To jest trochę inne projektowanie, w innym formacie, trochę mniej zminiaturyzowane. Inaczej się to ogląda, inaczej do tego się trochę podchodzi formalnie. Także no, jak widać, wszystko kołem się toczy i tęsknota za brzmieniem analogowym również się pojawia. Dobrze wiedział o tym kolega z Rogalowa analogowego pod Wąwolnicą, który właśnie te wszystkie sprzęty do przyjmowania dźwięku analogowego powyjmował ze śmietnika i okazuje się, że teraz jest jednym z niewielu na świecie, który ma studio nagrań właśnie takie, a nie inne.
Nie tylko w tej twojej opowieści teraz, ale i tu w tej przestrzeni Domu Słów bardzo dużo muzyki, bardzo dużo dźwięku, bo projekt okładek płyt, plakaty związane z wydarzeniami muzycznymi. W ogóle, gdyby tak ktoś podsumował wszystko to, co zrobiłeś, to muzyka zajmuje największą część, projektowanie do wydarzeń muzycznych.
To polega mniej więcej na mojej dysfunkcji, ponieważ nie gram na żadnym instrumencie.
Uzupełniasz sobie.
I to muszę jakoś zrekompensować po prostu poruszaniem się dookoła muzyki, w jakimś sensie ją opakowuję, to znaczy w dosłownym, a oprócz tego jeszcze jest to opakowanie muzyczne, no bo przecież robiłem wiele scenografii do koncertów, robiłem też kostiumy do różnych występów muzycznych, no i to się kręci wokół tej warstwy muzycznej. Moje dzieci wszystkie zajmują się muzyką i wydaje mi się, że po prostu jest w tym jakiś taki rodzaj synergii, że jeśli połączy się ten świat wizualny z tym muzycznym, no to jest pełnia. I miewałem takie chwile, kiedy czułem, no były to może jakieś kilkusekundowe doznania, ale że to jest właśnie to, o co mi się rozchodzi.
A o co ci się rozchodzi? To jest najważniejsze przy projektowaniu.
Chodzi o taki rodzaj doznania, który mówisz, o, no właśnie, to jest wszystko to, co chciałem, to jest właśnie w tym miejscu, w którym powinno być i jest znakomicie, nie? Tylko później, a może coś poprawił, a później bym zmienił, a to już robiłem, a to tego jeszcze nie robiłem, a w taki sposób, a w inny. I to jest taka, no, trochę takie przepychanki z samym sobą, że szukasz innych rozwiązań, żeby nie było nudy, żeby samemu się zaskoczyć, żeby innych zaskoczyć. I tak człowiek podróżuje lata, skacze, robi fikołki, żeby jakoś uzasadnić swój pobyt na tych łez-padole.
Przepychanki z samym sobą, czy też, bo to jest przecież projektowanie dla kogoś, czy też przepychanki, żeby osiągnąć to, co się chce, czyli jakieś kompromisy?
Ja dość często wiem, o co mi chodzi i później pojawiają się przeszkody, że ktoś, kto za to płaci, nie wie, o co mi chodzi. Ja muszę się obrazić albo wykonać rodzaj determinacji albo podstępu, żeby jednak doprowadzić to do tego tak, jak ja chcę, a nie tak, jak on chce. I no, bywały z tego tytułu wielokrotnie problemy do tej pory. Kolega Wojtek Waglewski ma do mnie pretensje, że nie może dostać odpowiedniej ilości zaiksu, bo napisałem autora i tytuł utworu w taki sposób, że radiowiec nie jest w stanie wpisać tego do katalogu. No i, no ale na szczęście chyba czasy się zmieniły i to już jakoś występuje w jakichś katalogach cyfrowych, także już nawet przecież po dźwięku piosenki można ją zlokalizować w świecie. Niekoniecznie tym opisem jest zdeterminowany. Myślę, że tu pojawia się trochę inne niebezpieczeństwo, takie, że te portale streamingowe omijają tą warstwę wizualną i pompują ci muzykę bezpośrednio do ucha, omijając stronę wizualną. Na szczęście nie jest to jeszcze takie nagminne. Na szczęście jednak, żeby skojarzyć muzykę, przynajmniej ja tak mam, w mózgu, muszę gdzieś uświadomić sobie jakiś obrazek, z którym ta muzyka jest związana. I sobie przypominam wtedy, jak wyglądała okładka i wtedy wiem, co na tej płycie było. Może ludzie mają inaczej, ale myślę, że ta warstwa wizualnej strony jest istotna dla muzyki, bo lokalizuje tą muzykę w świecie naszym umysłowym.
Zlokalizujmy kilka rzeczy w gablotach i na ścianach. Kilka rzeczy wyłapałam, takich, których nie znam. Czy to moje przeoczenie, czy też nie wszystko się ukazało w formie druku plakatowego, czy okładkowego?
No tak jak wspominałem, mój upór decyduje o tym, że czasami klient się zlisi i odpada, a ja zostaję z tym projektem i mogę sobie co najwyżej powiesić go na wystawie. Jest tu kilka projektów, które nie przebiły się do świata komercyjnego. No na przykład te plakaty z dwóch brzegów, czyli mamy pierwszy plakat, tym z czarnymi bocianami, który to był pierwszy festiwal w 2007 roku, festiwal filmu i sztuki w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i w Janowcu nad Wisłą. Później był drugi, który tam za ścianą jest w takim ciągu, bo to był taki plakat wymyślony, żeby no taki rytmiczny, jeden zahaczał o drugi i stanowił pewien ciąg. I później zaproponowałem ten plakat z żabami, które skojarzyły mi się bezpośrednio z rzeką Wisłą. To są podstawowi mieszkańcy, którzy mieszkają nad tymi dwoma brzegami. No i tak kaskadowo, jak widzowie w kinie, z tymi przekrwionymi oczami od ilości obejrzanych filmów sobie nad tymi dwoma brzegami przesiadują. No ale okazało się, że pani Torbickiej akurat ten projekt nie Nie podobał się aż tak bardzo, żeby go łyknąć i zaproponowali mi, żebym pojechał sobie do pana Żydowicza, tam Camera Image, które mają symbol żabę. Nie? No nie pojechałem, więc zostałem z tym plakatem. Później jeszcze pojawiły się mrówki, no bo tych ludzi w Kazimierzu w wakacje jest jak mrówek, oni tam poruszają się obok siebie, tak jak w jakimś takim monstrualnym mrowisku, więc tak to ująłem. A później trzeci, który też nie został zrealizowany, to takie amonity, czyli części składowe kamieniołomów, choćby kazimierskich. No i ta sekwencja tych muszli w jakimś sensie tam przypomina taką taśmę filmową, nie? Taki zapis sprzed paru milionów lat. Festiwal do Targowa Street Film Festival, to taki festiwal muzyki filmowej przed filmówką w Łodzi. Bardzo fajny plakat, myślę, aczkolwiek wybrali sobie znacznie gorszy. Ale no cóż, z gustami trudno dyskutować. A poza tym, no to wszystkie już gdzieś były plakatami użytkowymi. Stodoła. Klub muzyczny, studencki, jeden z najstarszych w Polsce, z którym współpracowałem od końca lat 90. No cały ten design nawet do dnia dzisiejszego i w środku i na zewnątrz jest moim wieloletnim działaniem. Wszystkie strony świata, festiwal muzyczny w Puławach, który no miał w tym roku już 10. edycję i współpracuję tam z twórcami tego festiwalu od zarania i wszystkie 10 plakatów projektowałem. Marek Dyjak, no mój przyjaciel, który wydał w tym roku płytę, świetną płytę, też miałem okazję projektować kładkę do tej płyty. No i ponieważ znamy się ponad 20 lat, też większość płyt dla niego projektowałem. Był taki almanach reklamy i mediów, też kolega tutaj z Kulu kiedyś wydawał takie wydawnictwo, przez wiele lat mu projektowałem. Muzyka ze słowami, spektakl, który miał premierę w Teatrze Osterwy, produkcja świętej pamięci mojego przyjaciela Mirka Olszówki, spektakl z udziałem zespołu WW, Marii Peszek, Jana Peszka, ja robiłem scenografię do tego, no i przy okazji robiłem również plakat. Konfrontacje teatralne przez wiele lat. No i co my tu mamy jeszcze? No jeden z, bo tyle tylko było miejsca z plakatów zespołu WW. No mamy jeszcze okładki płyt. Mamy w jednej gablocie jest akurat pierwsza i ostatnia płyta WW, płyta pod tytułem Zapłacono z 1994 roku. Co ciekawe, to jest handmade z całej okazałości. Kawałek drewna, taki kawałek forniru, na którym logo zespołu jest wypalane. To teraz proszę przełożyć 5000 razy, wypalić takie logo rozgrzaną matrycą na kuchence gazowej. I tu jest taka też rodzaj symetrii z tym, co było wewnątrz okładki, bo wewnątrz okładki było zdjęcie logo zespołu na pół hektara ułożone ze szmat, płonące logo no, ogromnego formatu, które było później zapowiedzią koncertu, który się odbył w Kamieniołomach. No i to jest ostatnia płyta pod tytułem Za niebawem, którą już zaprojektowałem. No jest w tym jakaś, myślę, przestrzeń pomiędzy, czyli 25 lat pomiędzy. Trochę czasy się zmieniają, zmienia się estetyka, ja się zmieniam, zmienia się projektowanie. Można się temu przyjrzeć, jak to wszystko ewoluowało. Myślę, że jest w tym też jakiś indywidualny język, chociaż na siłę go nie poszukiwałem. To jest tak jak takie bardzo organiczne i jak charakter pisma, jak odcisk linii papilarnych.
Dużo słów na projekcie płyty Marka Dyjaka. Dużo słów, nie znaków.
Płyta Marka Dyjaka powstała właśnie tutaj, czyli w Domu Słów. Ja współpracuję z wieloma ludźmi. Jednym z moich głównych współpracowników jest Piotrek Wysocki, który ma obcykane umiejętności posługiwania komputerem, a ja bardzo słabuję na tym, więc działamy w duecie. Tutaj miałem konkretne koncepcje, ale poprosiłem Roberta Sawę, żeby mi poukładał te słówka tutaj właśnie w zecerni. No i też jest książeczka. Książeczka była pisana na maszynie, takiej starej maszynie do pisania. To było odbijane na papierze z błędami i też, żeby zachować po prostu taki czas, powiedzmy, tego podziemia, w których wyrastały piosenki Gintrowskiego, które śpiewa akurat Marek Dyjak. Jest płyta Janka Kondraka, z którym też wiele lat współpracowałem. Jest płyta pod tytułem Płyta zespołu WW. I na tej płycie znajduje się kawałek Starego Miasta. Mało kto by się domyślił, że jest to Stare Miasto. Jest to mur niedaleko Teatru Starego, wyrzeźbiony przez dzieci jakimś gwoździem, rodzaj takiego reliefu, który spokojnie mógłby być też jakimś prehistorycznym znakiem. Nie? Funkcjonuje do tej pory. Ten relief jest do tej pory na Starym Mieście. Jak ktoś jest ciekawy, może zobaczyć, jak to wygląda i później odnaleźć go niedaleko Teatru Starego na Starym Mieście. Jest tutaj płyta numer 7, czy 7, pod tytułem 7 zespołu WW. Neon, który był bohaterem scenografii i okładki, został też wyprodukowany w mieście Lublinie. Jest tutaj też rzeźba, to jest solowa płyta Mateusza Pospieszalskiego z jego towarzyszącym zespołem MP3 i to jest rzeźba ze Świdnika. Taka, też trudno się domyślić, ale to jest taka rzeźba, którą świdniczanie pieszczotliwie nazywają pomnikiem chińskiej zupki. Która gdzieś tam miała trafić na śmietnik, ale na szczęście z tego śmietnika została wygrzebana i trafiła w odpowiednie miejsce. To jest płyta Rapatapatoja. Jakąś nagrodę dostałem za tą płytę, bo tu jest już zgwałcenie wszystkich norm, jakie obowiązywały w projektowaniu, czyli na przykład okładka jest w 100% drewniana. Jeździłem do Zakopanego, znalazłem panią, która produkowała piórniki takie drewniane, jeszcze w starym stylu. Przestawiła sobie maszyny, tak, żeby wyprodukować opakowanie do płyty. Na to jest 7 sitodruków, 7 kolorów z jednej i z drugiej strony. A okładka taka standardowa to jest też taki ukłon w stronę płyty winylowej, gdzie ona się rozkłada na dwie strony, wysuwa się koperta, z tej koperty wysuwa się płytę. No i to wszystko jest jeszcze dodatkowo skomplikowane, bo tu oprócz takiego normalnego cmyka, czyli takiej normalnej drukarni, są pantony srebrny i jeszcze jakaś magenta i tak dalej. Także to wszystko było poza standardami, dużo droższe w produkcji niż wszystkie inne płyty. No i dodatkowe kłopoty, które musiałem brać na siebie, które musiałem przekonywać, że to ma sens i tak dalej. No i przez wiele lat ten design WW, myślę, że był dość rozpoznawalny w kraju. Było to jakieś takie zjawisko, jakiś punkt odniesienia dla wielu projektantów w Polsce. Po wielu latach też wróciłem do takiego bezwzględnego handmade'u. Ostatnia płyta Piękny Instalator Marka Dyjaka jest zrobiona w 100% z taką nonszalancją na płycie, na tablicy, na szkolnej tablicy, powiedzmy, kredą czy pisakiem kredowym. Myślę, że to tworzy swego rodzaju inną jakość. To jest też taka wycieczka trochę w kierunku street artu, trochę powiedzmy estetyki mojego ulubionego malarza Basquita, no i pewnie jeszcze ile innych parę związków można tutaj znaleźć. Tu jest też taki eksperyment z okładką, z wykrojnikami, że widać też środek płyty na przykład, nie? Że jest tutaj kilka warstw, ale docieramy do płyty, która nam tutaj odbija się. Nie? I co my tu mamy jeszcze? O, widzisz, płyta God's Body Jacka Mazurkiewicza, Bula i Jachny. God's Body, Boże Ciało. I teraz jak zilustrować taki tytuł, nie? Więc sobie pomyślałem, że Bóg to światło, a światło to relief. W momencie, kiedy nie ma światła, nie ma Boga. Płyta jest przetłoczona i w momencie, kiedy pada światło, no to widać, że jest tam jakiś rytm. Nie ma światła, nie ma tego widoku. Nie?
Absolut, to też cisza, mówią niektórzy. Ja bardzo lubię ten pogląd i ta okładka jest cicha.
No tak, no to czyli to jest po prostu jak się nagadać, nic nie mówiąc. A oprócz tego jeszcze skleiłem to z landartem, który zrobiłem na górkach czechowskich. Nie? Czyli jest to pewien rytm, który jest otoczony miastem, które miasto ma swój rytm. A tu jest jakiś punkt wskazujący taki na tym krążku. To też jest inna płyta WW z kobietami, rodzaj takiego dadaistycznego zestawienia przypadkowych sytuacji. Pudełko po maszynie do szycia, jakaś pieczątka z worka ryżu z jakiejś Arabii Saudyjskiej, tytuł wyjęty z maszyny tłoczącej indeks na płytach kartonowo-gipsowych, naklejka znamionowa do przesyłek DHL-u, i tak dalej. No i to są taka kolekcja ready-made. Wszyscy muzycy to wojownicy zespołu WW. I tu zrobiłem takie zestawienie czerni i bieli na krążku. No i okazuje się, że parę lat później wychodzi płyta Leny Krawica. Jest dokładnie powtórzeniem tego, nie? Czy tutaj płycie 21 WW, czarny kwadrat na czarnym tle. Okazuje się, David Bowie 2 lata później ma taką płytę. Także myślenie jest takie głupie, że dopiero w świecie po latach dojeżdżają do tego. Wagiel Mateo, płyta zrobiona ze sweterka, który dostałem od kolegi z Lumpeksu. Później ten sweterek miał swoją historię przedziwną, bo później zgłosił się do mnie Piotr Cieplak i mówi, że właśnie ten sweterek to on by chętnie ode mnie odkupił, bo potrzebuje do Tygryska w Kubusiu Puchatku i właśnie taki sweterek by mu się bardzo przydał. Z czas pomyka zespołu WW jest zrobiony z niemieckiego dekla do kanału ściekowego. Singiel do zespołu WW zrobiony z radia, z ruskiego radia, to jest ta podziałka taka do ustawiania częstotliwości w jakimś odbiorniku, radzieckim odbiorniku, gdzieś tam z lat 50. Ciągłe eksperymenty, to wciągnąłem, to była płyta z opowieściami dziwnej treści, dzieciaków o jakiejś tam dysfunkcji fizycznej, gdzie płyta była inkrustowana właśnie opowiadaniami, które pisały te dzieci. No i też to jakoś tam odpowiednio typograficznie zostało tam zmasakrowane, że powstały takie typograficzne obrazy. W płycie Wszyscy muzycy to wojownicy wyprzedziliśmy zamiłowanie do QR-kodu. Do tego stopnia, że wtedy jeszcze dopiero co wchodziły te czytniki QR-kodu i zastanawialiśmy się, czy stosując ten QR-kod na całej, jako formę designu, czy zawrzeć tam jakieś informacje, czy nie, na przykład coś tam, jakieś brzydkie słowa. No, na szczęście nie zrobiliśmy tego, bo okazuje się, że później ta sytuacja upowszechniła się i po prostu teraz prawie w każdym telefonie jest czytnik QR-kodu, więc można sobie to przeczytać, co tu jest zawarte.
Jak pierwszy raz odwiedziłam Cię w Twojej pracowni, to było 30 lat temu, to był Twój pierwszy wywiad w życiu i to było moje pierwsze nagranie w życiu, tak zadebiutowaliśmy, to pamiętam, że była tam sztaluga i był obraz oparty na ścianę, o ścianę. Nie pamiętam, czy pracowałeś akurat nad tym, bo rozmawialiśmy głównie o Twoich spodniach kwiatki i o reakcjach otoczenia na te ekstrawagancje, ale powiedz proszę, czy taka sztaluga gdzieś w Twoim pobliżu się jeszcze ciągle znajduje czasem?
Odpuściłem sobie, to po prostu odpuściłem, chociaż to jest najłatwiejsza forma bywania w świecie artystycznym, no bo się maluje obraz, później się idzie do galerii i się go opędza za ciężkie pieniądze. A ja jednak utrudniam sobie to życie i po prostu nie wiem, kiedy ostatni raz namalowałem obraz, ale pewnie było to ponad 20 lat temu. Może na stare lata wrócę do tego, jak już nie będę mógł chodzić i przywiążę sobie pędzel do ręki i wtedy może coś namaluję i życie stanie się prostsze. Ale myślę, że po prostu mam za dużo energii i nie jestem w stanie się skupić, wiesz, po prostu na takiej formie jak obraz, który jest zdefiniowany na szerokość i na wysokość. Nie powiem nie, ale jeszcze nie jestem gotowy.
Teraz na to zwróciłam uwagę. Tutaj mamy bociany, mamy węża. Zaczęło się od tych żab, potem były mrówki, mamy myszy. No mamy bardzo dużo mieszkańców Ziemi. Jakoś czujesz się z nimi związany?
Tak, czuję się związany, bo oprócz tego, że projektuję rzeczy miniaturowe, uwielbiam też king size i duże formy, które mają po kilkanaście lub kilkadziesiąt hektarów. Są robione za pomocą traktorów. To się nazywa sztuka ziemi, sztuka landartu. I właśnie odlatując od ziemi samolotem czy dronem, nagle konstatujesz, że tak naprawdę to ten obraz nigdzie się nie kończy, nie? Że można go w tym obrazie ziemi potraktować jako drobny akcent i odjeżdżać i nie ma końca. I wydaje ci się, że po prostu wszystko staje się zespolone, wszystko staje się jednością. I nie wiadomo, kto był do końca autorem, no bo pojawiają się tam jakieś inne czynniki ludzkie, czy natury, czy światła, czy wchodzą w to zwierzęta, które na przykład ingerują w twój obraz, zjadając go w części albo w całości. I wtedy wiesz, że po prostu jesteś częścią rzeczywistości, która jest ze sobą totalnie zlinkowana, nie? I wtedy wiesz, że wszystko jest jednością, nie? I że my jesteśmy jakimś chwilowym stanem skupienia, później po prostu rozlatujemy się na atomy i te atomy łączą się w następne konfiguracje. I to jest właśnie ta energia, która krąży na Ziemi, wokół Ziemi, w kosmosie i ja czuję się częścią, chwilową częścią tej rzeczywistości.